Mój dzień wygląda tak, że ja budzę się i już te myśli wracają o Mariuszu.
Mariusz, brat Beaty, wyszedł z domu 4 lata temu i nie wrócił.
Minęło naprawdę 4 lata, a teraz patrzę, jest taka sama jak tamtego dnia. Nie potrafiłam zrozumieć tego, dlaczego tak się stało.
Daję pani słowo honoru, że żadno z nas nie wie, o co chodzi.
Tomasz, syn pani Barbary, zaginął 4 lata temu.
Wydaje mi się, że myśmy nic nie zrobili. To jest najgorsze, bo gdyby był to dom jakiś taki, że my się kłócimy, że coś się dzieje. A to nie, normalnie wie pani. Ja nie wiem, co się stało.
W internecie bardzo czynnie działa grupa Zaginieni przed laty, która ma ponad 100 tysięcy członków. Ich działania często kończą się sukcesem, czyli znalezieniem poszukiwanej osoby. Problem w tym, że nie wszyscy zaginieni chcą być znalezieni.
Ciepłam ciasto wczoraj jeszcze.
No co ty
mówisz?
Agnieszka Koźmińska i Beata Mietła redagują posty dla zaginionych. Dotąd znały się tylko z internetu, dziś pierwszy raz widzą się osobiście.
Ja do zaginionych wysłałam wiadomość, że szukam brata od ponad 3 lat i czy są w stanie mi pomóc. Poprosiły mnie, żebym ja napisała ten post w formie takiego listu z prośbą do ludzi. Później właśnie Iwonka odezwała się do mnie, czy chciałabym z nimi współpracować, czy pięknie napisałam ten list do brata. Wiem, co te rodziny czują, jak bardzo mogą na nas liczyć. Wtedy postanowiłam, że będę pisać dalej.
To jest w jakim wieku Mariusz?
Tu miał gdzieś 20 lat na tym zdjęciu.
A jak zaginął, miał lat?
25. Tak naprawdę byliśmy dla siebie takim strasznym oparciem. Jeszcze jak zmarła nasza mama w 2009 roku, był Mariusz i był Łukasz. Łukasz zmarł niecałe 2 lata temu i wiadomo, że Łukasza tak samo kochałam bardzo i też miałam z nim jakąś tą więź, ale on bardziej się dogadywał z siostrą, a ja z Mariuszem byłam znowu strasznie żyta. I do tego stopnia, że po prostu nie było dnia, jak on przychodził z pracy, żeby nie zaglądnął do mnie. W naszej rodzinie był problem z alkoholem, tata nadużywał tego alkoholu i dlatego Mariusz bardzo się martwił o mnie, ponieważ też przez ten alkohol była przemoc w domu. I gdy był poza domem, zawsze byliśmy w kontakcie telefonicznym. On pisał listy. Niesamowita ta więź była między nami. Zapamiętałam ten dzień, kiedy go po raz ostatni widziałam. To, jak wychodził ode mnie tutaj, jak rozmawialiśmy. Powiedział, że jego dziewczyna się wyprowadza, wyjeżdża do Krakowa. On mi powiedział, że odwiezie tą Klaudię do Krakowa, że będziemy się widzieć wieczorem. Nie był załamany tego dnia. Nic nie wskazywało na to, że mamy się już nie widzieć więcej. Tylko zaniepokoił mnie telefon od jego dziewczyny byłej. Powiedziała mi, że Mariusz prawdopodobnie nie żyje. Dlatego, że nie odbiera od niej telefonu. Ja się rozczęsłam i od razu zadzwoniłam do brata. Pytam się go, Mariusz, co się dzieje? A on mówi, nic, jestem w domu, jest wszystko w porządku. Tylko w połowie drogi, jak oni wsiedli do busa, wynikła między nimi taka sprzeczka, to znaczy ta dziewczyna zaczęła go tam gdzieś popychać, ubliżać mu i on nie mógł tego już wytrzymać, ponieważ wstyd mu było, że ona go tak przy ludziach traktuje w busie. Poprosił kierowcę, żeby się zatrzymał, że on chce wysiąść. I to było parę kilometrów od domu, on wysiadł z tego busa i przyszedł na nogach do domu. I właśnie wtedy, jak ja dzwoniłam o 17 do niego, po tym telefonie Klaudii, powiedział, że właśnie jedzie do kolegi do Niepołomic. I ja go prosiłam, żeby on się wrócił, bo już czułam taki niepokój po tym telefonie jego byłej dziewczyny. Ale on mnie zapewniał, żebym się nie martwiła, że porozmawia z nim, że to jest jego najlepszy kolega, że niedługo wróci do domu. Około 21:30 w dniu zaginięcia na moście był widziany przez sąsiadkę naszą, która wracała z pracy busem. Nie wskazywało nic, co by ktoś mógł pomyśleć, że coś sobie chce zrobić, że wyglądało to jakby normalnie zatrzymał się i rozmawiał przez telefon na moście. Wiem, że telefon był czynny do 22, ale on już nie odbierał ode mnie telefonu.
W 2005 roku wyjechał i wyjechał do Irlandii. Miał zarobić pieniążków i miał wrócić. Z Irlandii się odzywał i wyjechał do Anglii. No było wszystko dobrze. I 4 lata temu miał przyjechać na święta. Ponieważ my nie mamy samochodu, to chciałam wynająć samochód i jechać do Rzeszowa po syna. Dzwoni Tomek, że niestety nie przyjedzie, bo coś tam. On teraz nie może rozmawiać, że się odezwie później. No i koniec, i się urwało. Wydanie, mnie się to w głowie nie mieści, bo tak, on jest jedynak, zawsze wszystko miał. Dbało się o niego jak, no nie wiem, czasy PRL-owskie, prawda, cytrusy, no nie wiem, jak wchodziło wideo, on wszystko miał. Najpierw był on, później był mąż, a jeszcze psy. Na końcu byłam zawsze całe życie ja. Ja nie wiem, co się stało. Bo myśmy mieszkali na 4. piętrze i od dachu to było tak gorąco, jak w piekle. Czuwaliśmy pieniądze, mama mi trochę dała, jeszcze świętej pamięci. Tak mówię, synu, albo ci kupujemy samochód, albo jakiś własny dom. Mamuś, dom do remontu. Dobrze. Proszę panią, sam kopał te fundamenty pod ogrodzenie, pomagał mi wszystko, co było możliwe. Ja nie miałam słów, to było moje dziecko całe życie. Co mu odbiło? Przepraszam, że tak mówię. Co się stało? Nie wiem. Nie chcesz kontaktu z rodzicami, masz ich daleko w nosie, ale zadzwoń raz w miesiącu. Mamo, żyję, jest mi dobrze, mam cię w nosie. Mnie to urządza. Jestem pewna, że jest wszystko dobrze.
To jest sklep, w którym Mariusz w dzień zaginięcia był u kolegi. Obok jest przystanek autobusowy, na który miał się udać. Kolega właśnie cały czas potwierdza, że on był zadowolony, uśmiechnięty. Nic nie pokazywało na to, miał pełno planów. On nie może w to uwierzyć, że on wyszedł od niego ze sklepu i poszedł popełnić samobójstwo. Mówi, nigdy w to nie uwierzy.
Bo dlaczego on poszedł na most, a nie na przystanek?
Tak.
A następny monitoring za mostem, gdzie jest?
No to za mostem to już nie masz, bo tam masz pusty kawałek i później domy. Ale na moście już od 2014 roku prawdopodobnie są kamery nieczynne.
A tu coś w nocy jeszcze odchodziło po tej 22 stąd, czy nie?
Tak, tutaj jeżdżą, no praktycznie prawie do 11 chyba. I wiem, że o 4 rano też są kursy już.
Ale nie rozmawialiście z kierowcami z tej trasy?
Nie.
Słuchajcie, gdyby Mariusz popełnił samobójstwo, choćby nawet, to ciało by już dawno wypłynęło.
Policja twierdzi, bardziej obstawiają to, że on gdzieś jest, tylko po prostu ukrywa się.
Na początku czekałam, wydzwaniałam, pytałam kolegów, mówią, że się też nie odzywa. Zgłosiłam na policję, zgłosiłam do Itaki, raz w tygodniu dzwoniłam do policji, dzwoniłam do Itaki, nic to nie dawało. I rozsyłałam takie komunikaty, że na wszystkie strony, do Irlandii Północnej, gdzie się tylko dało, wysyłałam takie informacje, że zaginął mi syn. I od tamtej pory przecież żadnych świąt nie robiłam, nic nie robiłam. Ja go szukałam, proszę panią, gdzie się tylko dało. To na przykład miałam taką informację, że we Włoszech pani go widziała i że jest bezdomnym. Mieszka na dworcu, że nawet mu śpiwór dałam. Więc piorunem załatwiałam wszystko, co się da. Byliśmy z mężem we Włoszech. Okazało się, że to nie Tomek, dzięki Bogu. Także wie pani, ja byłam przekonana, że się coś stało złego. Ale odezwała się do mnie pani Marta, że jest taka strona internetowa właśnie Zaginięty przed laty. Weszłam na tą stronę, zaczęłam pisać swoją prośbę i zainteresowała się nią pani Natalia. Ja mówię, że pani Natalia to jest mój taki dobry aniołek.
Zobaczyłam post o Tomku na naszej stronie kilka dni po dołączeniu do grupy tak naprawdę.
Natalia Brandt.
I pomyślałam sobie, w sumie mieszkam w Wielkiej Brytanii, może jakoś będę mogła pomóc. Udostępniłam post, gdzie tylko się da, na stronach angielskich. Zrobiłyśmy plakaty, które ja przetłumaczyłam również na język angielski. Te plakaty w języku polskim i angielskim w polskich sklepach rozwieszałam, pytałam w restauracjach też polskich, czy mogłabym rozwiesić. Dużo osób się zgłosiło, wolontariuszy, którzy chcieli pomagać, ale w międzyczasie zaczęłam szperać w internecie. Wpisałam Tomka imię i nazwisko i wpisałam archeologia w języku angielskim. I nagle wyskoczyło kilka informacji. Dwa zdjęcia znalazłam i też znalazłam w pewnym momencie dokument, który Tomek napisał lub pomagał napisać. I na dole tego dokumentu były dane firmy. I ja tam zadzwoniłam. Okazało się, że Tomek faktycznie tam cały czas pracuje. I faktycznie policjanci to sprawdzili i przekazali informację, że są to prawdziwe informacje do policji w Zamościu, gdzie pani Basia mieszka.
Jak ja się dowiedziałam, jak ja do męża krzyknęłam, to tylko w telefonie jeden pisk był. I oczywiście, ponieważ ja jestem po operacji po sercu, praktycznie wieczorem zabrało mnie pogotowie. Emocje po prostu.
Ja naprawdę nie mam pojęcia, jak to się stało, że policja przez 4 lata nie dała rady znaleźć Tomka, a ja 1,5 dnia przeszukiwania internetu i go znalazłam.
Mówię, że będę tej dziewczynie do końca życia i całemu zespołowi dziękować, bo tylko dzięki nim. Pierwsze święta od 4 lat co choinkę ubierałam, bo już wiem, że jest dobrze, że żyje, także pierwsze święta mieliśmy w miarę spokojne, też się spłakałam, bo chciałabym, żeby to dziecko było przy mnie, żebym chociaż go zobaczyła, prawda?
Jaki macie państwo plan na przyjazd? Przyjedziecie tam i co?
To znaczy Tomek zaczyna pracę od godziny 8, a my będziemy o 7 pod zakładem pracy, no myślę, że się spotkamy.
Beatka ma kategoryczny zakaz skorzystania z usług jasnowidzów. Beatko, my znajdziemy Mariusza i jak ty tego nie napiszesz u nas na stronie, to ja to zrobię osobiście. Z usług kogo korzystałaś? Co ci powiedzieli? Zdjęcie Mariusza z tobą, bieżące, aktualne zdjęcie. I ja to wstawię, naprawdę.
Pierwszy raz korzystałam z jasnowidza tydzień po zaginięciu brata. Powiedział mi, że żyje, że on po prostu wróci do domu za parę dni. On chce tylko sprawdzić, kto za nim będzie tęsknił, kto tak naprawdę go najbardziej kocha. Więc ja przyjechałam do domu uradowana. Całymi godzinami stałam tylko w oknie. Tak mijały tygodnie. Po 1,5 miesiąca pojechałam jeszcze raz do tego samego pana. Powiedzieć, że brat nie wrócił do domu, czy powróży mi jeszcze raz. Powiedział mi, że mój brat nie żyje. Że to był nieszczęśliwy wypadek, że stał na moście, został potrącony przez samochód i ta osoba wrzuciła jego na wpół żywe ciało do Wisły. Uwierzyłam temu panu i tak naprawdę przepłakałam kilka tygodni. Nawet nie byłam w stanie sobie wyobrazić, jak on musiał cierpieć, skoro ten pan powiedział, że ktoś go na wpół żywego wrzucił do Wisły. Ja byłam po prostu w takiej rozsypce, że to było dla mnie coś strasznego.
I co ci grupa powiedziała?
Tak jak Agnieszka właśnie, że mam całkowity zakaz korzystania z takich osób. Że każdy wierzy, że jednak Mariusz żyje, że może się odnajdzie.
I prędzej czy później miejmy nadzieję, że szybko odezwie się do Beatki.
Ja przetrwałam dzięki pisaniu. Tak naprawdę ja je nazywam czarne wiersze, dlatego, że one nie są radosne. One są przepełnione bólem, smutkiem, taką głęboką rozpaczą. I to pozwoliło mi przetrwać tak naprawdę.
Proszę panią, jesteśmy przerażeni. Potraktowano nas jak gorzej niż psów w tej firmie. Przyjechaliśmy za 15 z moją koleżanką, z mężem oczywiście, i było zimno i padało. Więc weszliśmy do recepcji i tam siedział w recepcji taki gruby Anglik, recepcjonista. I proszę o zawołanie Tomka. Dzwonił, w pewnej chwili zaczął tłumaczyć, że nikogo nie ma, wie pani, takim podniesionym głosem. wejście ja zadzwoniłam do drugiej koleżanki, która zna angielski i podałam mu. I ona nam tłumaczy, że on rozmawiał z szefem i szef powiedział, że tu taki nie pracuje, nie ma takiego. I że natychmiast mamy wyjść z jego biura, bo wzywa policję. Też byłam szefową 20 lat, teraz jestem emerytką. Ale żadnego człowieka, czy bezdomnego, czy psa, tak bym nie potraktowała, jak on to zrobił. Staliśmy pod tym ogrodzeniem, żeby spotkać się z synem, proszę panią, od za 10, może za 15, 7 do 18.30. Na deszczu, na zimnie, a później recepcjonista sam przyznał, że Tomek tu pracuje, tylko nie chce wyjść. Kocham go bardzo, ale serca nie ma.
Po 24 latach odnaleźliśmy panią Halinę.
Iwona Modliborska, założycielka grupy Zaginieni przed laty.
Ja rozmawiałam osobiście przez telefon kilka razy, bo chciałam zrozumieć właśnie. Bo to też było takie właśnie zaginięcie na własne życzenie. Mnóstwo osób nie chciało podjąć poszukiwań pani Haliny, gdyż twierdzili, że już dawno nie żyje. No gdzież, tyle lat, matko wyjechała tam do Niemiec, to już ją gdzieś tam zaciupali, a znowuż córka. Nie wiem, tak głęboko w serce mi wpadła, że ja chciałam tej dziewczynie pomóc. No i nagle pojawiła się Justynka, która też zaraziła się tą sprawą. I pewnego dnia żeśmy zaczęły pisać, mówi Iwonka, mam, doszłam do kobiety Niemki, która z nią pracowała gdzieś tam w kuchni i ona już idzie tam, gdzie ona mieszka i zaraz będziemy mieli z nią kontakt. Ona nie była chyba przygotowana na to odnalezienie, bo została nagrana rozmowa właśnie, jak ona jej mówi, że córki ciebie szukają, po niemiecku oczywiście ta rozmowa była, a pani Halina jednak zaprzeczała, że ona nie ma żadnych córek, że ona miała tylko jedną, która zmarła. To było strasznie przykre, ale po tej rozmowie pani Halina jednak się połączyła, tłumaczyła, dlaczego tak musiała powiedzieć, bo jak weszła w internet, zobaczyła, że to jest tak strasznie głośno, że tyle ludzi ją szukało, to bała się, że ją tam po prostu w jej środowisku znienawidzą za coś takiego. No porzuciła w końcu dwoje dzieci, męża, który chciał popełnić samobójstwo i stracił ręce, bo się rzucił pod pociąg. Ta rodzina przyszła w wielką tragedię. Wytłumaczyła mi na swój sposób, dlaczego podjęła taką decyzję. Ona przeszła przez wiele perypetii w życiu. Możliwe, że czas uciekł jej tak daleko, że już nie miała odwagi po prostu się odezwać. Ona do mnie powiedziała, pani Iwono, ja się będę codziennie za panią w kościele modlić, że pani zdecydowała się mnie szukać. Ja dzięki pani odzyskałam rodzinę, bo ja bym sama się nigdy na to nie zdecydowała. Dlatego wiem, że warto każdą osobę szukać, bo niektórzy nie mają odwagi się odezwać.
Choćby wrócił teraz do domu, ja nie miałabym żalu do niego. Ja naprawdę czułabym ogromną radość, chciałabym go przytulić, porozmawiać z nim na spokojnie, bo to jest ważne. I ja wierzę, że on wtedy stopniowo by mi powiedział, dlaczego tak postąpił. Może on mnie chciał od czegoś uchronić, może mu ktoś groził, różnie jest, może miał jakieś problemy, o których nie mówił. I może dlatego gdzieś wyjechał i woli, żeby go nie odnaleźć. Wierzę i mam przeczucie, że on żyje i ja nie wierzę w samobójstwo. Komuś może się wydawać, że jeżeli ktoś bliski zaginie, to ta osoba za dzień, za dwa, za miesiąc lub rok czuje się lepiej. To nie jest prawda. Dlatego, że czym upływa więcej dni, miesięcy, to oczekiwanie na tą drugą osobę staje się taką jak obsesją.